Ostatnio mówiłem o czasach ostatecznych, jeżeli chodzi o pochwycenie. Rozpocząłem, ale nie skończyłem i chciałbym dokończyć temat z dwóch powodów. Dlatego, że to nas dotyczy, chrześcijan, naszej przyszłości przede wszystkim. Po co się mamy tym zajmować? Po pierwsze, że Słowo Boże jest Słowem Bożym. I całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania. Całe pismo, a więc te czasy ostateczne też nam są potrzebne po coś. Żeby nas do czegoś przygotować, może o czymś nam powiedzieć. Być może przez to słowo Bóg do nas przemówi w jakiś sposób. Nam o czymś chce powiedzieć, nie wiem. Druga rzecz jest taka, dlaczego mamy się skupiać na tych czasach ostatecznych. Też Księga Objawienia nie jest prostą księgą. I dlaczego? No to spójrzmy sobie w Księgę Objawienia, dlaczego mamy się zajmować tymi rzeczami i powinniśmy my, chrześcijanie. Otwórzmy Księgę Objawienia, pierwszy rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu i potem 22 rozdział 6-7. Najpierw zaznaczcie sobie te dwa miejsca, pierwszy i 22 rozdział. Myślę, że zamknę się w godzinie. Przepraszam, że tak długo, ale chcę, może pospieszę się. Nie chciałbym się spieszyć, bo wtedy mówię za szybko, mówię niewyraźnie. Jak moja żona już zdejmuje okulary i patrzy w podłogę, to wiem, że mówię za szybko. I ona już nie rozumie i w ogóle nie nadąża. Jak będę mówił szybko, żono, daj mi znać. A więc pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Objawienie Jana. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. A on to ukazał i posłał przez swojego anioła swemu słudze Janowi, który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. I ten werset trzeci jest bardzo ważny. Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. A więc błogosławiony to jest, mówią niektórzy, ten szczęśliwy, tak? Czyli błogosławiony człowiek, który czyta to słowo, czyta o tych czasach ostatecznych, czyta, potem słucha i zachowuje. I teraz 22 rozdział od 6 wersetu. I powiedział do mnie, macie? I powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan Bóg świętych proroków posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma stać się wkrótce. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. Błogosławiony, który zachowuje. A więc mamy słuchać, czytać i zachowywać te słowa. One są bardzo ważne. I dlatego ważną rzeczą jest też to, abyśmy nie zaniedbywali Słowa Bożego. I teraz, jeżeli chodzi o czasy ostateczne, Słowo Boże i Księga Objawienia chce nam pokazać, co się stanie z Kościołem, ze światem i z narodem wybranym. To są takie trzy rzeczy, które są w eschatologii. I chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli kilka ważnych zasad, bo są pewne zasady, które są ważne. Jeżeli Jezus mówił w księgach i w Ewangeliach, on mówił do narodu żydowskiego. I dla nich pewne rzeczy były po prostu jasne. Dla nas mogą być niejasne. On mówi dlatego, że znali, oni mieli pewne zwyczaje, pewne rzeczy, które u nich były normalne, u nas są nie. I teraz ważna zasada, Biblia jest Słowem Bożym. Wszyscy wierzycie w to, że Biblia jest Słowem Bożym? To jest najważniejsze. Druga rzecz. Jeżeli jakiś werset jest zrozumiały, kiedy to czytamy, to nie szukamy nowego znaczenia tego wersetu, bo jest powiedziana taka rzecz, taki brat powiedział, jeżeli werset jakiś ma sens, to nie szukaj innego sensu, bo się doszukasz nonsensu. Jeżeli rozumiem to, co jest napisane, to nie mam szukać nowego znaczenia tego wersetu, bo jest to bezsensowne. Jest to bezsensowne. Następna rzecz. Tekst bez kontekstu jest pretekstem. Czytamy pewne rzeczy w kontekście pewnych rzeczy, które są w Słowie Bożym. Najważniejsza rzecz. Słowo Boże czytamy od początku do końca. Jest wiele ludzi, którzy się nawracają i czytają Nowy Testament. Nie? I to jest dobre, bo się nawracają, oni poznają Pana, ale kiedy czytasz tylko Nowy Testament, a nie czytasz starego, to możesz być w wielu sytuacjach w błędzie. Dlaczego? Czasy ostateczne od początku księgi do końca rozwijają się z każdym rozdziałem. One się rozwijają. Dowiadujemy się nowych rzeczy, są rozwinięciem poprzednich, te rzeczy. I nie możemy stanąć z księgi objawienia i brać pewnych rzeczy ze starego, z Nowego Testamentu pod kątem księgi objawienia. Nie. Dlaczego? Dlatego, że apostołowie mówili na podstawie pism. Oni wszyscy głosili na podstawie pism, ale jakich pism? Były, krążyły listy Pawła i był Stary Testament. Księga Objawienia powstała ostatnio, około 90 roku. Żaden z apostołów nie brał jako podstawy Księgi Objawienia, bo jej po prostu jeszcze nie było. I to jest ważna rzecz. W wielu nauczaniach tego nie jest to brane pod uwagę, ale niestety to trzeba wziąć pod uwagę. Najważniejsza rzecz. Ja kiedyś miałem taką koleżankę, Iza miała na imię, i kiedyś ktoś taki powiedział jej, że my jesteśmy nowym Izraelem. Nie jesteśmy nowym Izraelem. To jest błędna nauka. Izrael jest jeden. Naród wybrany jest jeden. My nie jesteśmy nowym Izraelem. Są naród wybrany i powołany. Wybrani jesteśmy do czego innego. My, jako chrześcijanie. Ale nie jesteśmy w znaczeniu eschatologicznym narodem wybranym. Nie ma takiej możliwości. Jest Izrael. I teraz Biblia ma kontekst kulturowy. Bardzo ważne. Jest coś takiego jak zaślubiny wśród Żydów. Jest coś takiego jak eschatologia oparta o kalendarz świąt żydowskich. Cała eschatologia jest oparta o kalendarz świąt z księgi 23 Księgi Kapłańskiej. Na końcu się tym zajmę. Ważna rzecz. I teraz jeżeli chodzi o zaślubiny. Wyglądało to tak. Przychodził ojciec, albo przeważnie ojciec, płacił cenę za pannę młodą. Płacił za nią cenę, wracał i panna młoda czekała, cały czas wypatrywała pana młodego. Ona miała być przygotowana i gotowa cały czas. I teraz, pan młody, już została zapłacona cena i pan młody przychodził odebrać, czyli odkupić to, za co zostało zapłacone, w momencie, kiedy powiedział o tym ojciec, ale poszedł do ojca, aby przygotować miejsce i mieszkanie dla niego i dla panny młodej. Ważna rzecz. I o dniu ani godzinie, kiedy ten młody człowiek pójdzie, oblubieniec po oblubienicę, nie wiedział nikt, tylko ojciec. I ojciec mówił dzisiaj, i przeważnie to było o porze, której nikt nie wiedział, mijało 9 albo około 9 do 11 miesięcy. Powody są zrozumiałe. Tak? I ta panna młoda, oblubienica, musiała być przygotowana. W każdej chwili musiała czuwać i być gotowa na przyjście oblubieńca. Oblubieniec ją zabierał. Nie było wiadomo kiedy, tylko ojciec wiedział. Tam przychodziła na miejsce. Było rytualne obmycie oblubienicy i ubranie w białe szaty. W miejscu u ojca. To są ważne rzeczy. I był też kalendarz zbiorów. To więcej by było o innych księgach. Tutaj nie będziemy mówić. Są księgi zbiorów, głównie się opierało o wino, też o różne zasiewy i tak dalej. O zbiory, czy powinno coś zostać, że nie powinniśmy wszystkiego zbierać, jest tego sporo. I teraz ostatnio mówiłem troszeczkę o 24 księgi Mateusza o podobieństwach czasów ostatecznych. Jest tam była mowa o Noem. Jak było za czasów Noego, tak będzie z czasem przyjścia Syna Człowieczego. Bawili się, jedli, pili i tak dalej i jest pokazany czas, że wyglądało będzie wszystko normalnie, będzie fajnie, wesoło, wszyscy będą sobie żyć jak chcą. I jak było za dni Noego, Pan zamknął, wszedł Noe do arki, Pan zabezpieczył drzwi, dopiero zaczął się sąd nad ziemią. Tak samo było z Lotem, który wychodził z Sodomy i Gomory. Aniołowie go wyprowadzili. On chciał iść do Soaru. Zabrali go tam. On poszedł tam i dopiero jak tam był, dopiero Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Czyli Pan dba o swój lud. On zabezpieczył. Nie było wcześniej. I teraz otwórzmy Mateusza 11 rozdział. Jest taki ciekawy werset, który ostatnio czytałem i mnie bardzo zaskoczył. Dzisiaj Grzesiu mówił o baranku, kiedy przychodził dwa razy, o Jezusie Chrystusie i Jan wiedział, kim on jest. Było bardzo mocno wiadomo, nie? Kim on jest. I czytam sobie ostatnio Mateusza 11, 3-6 i tak mi troszkę się, że tak powiem, mam nadzieję, że poskładało w właściwym kierunku. Przychodzi Jan wysyła do Jezusa pytanie. Trzeci werset. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy mamy oczekiwać innego? A Jezus odpowiedział im, idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. I werset trzeci, bardzo ważny. Czy jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego, który ma przyjść? On już widział Jezusa, kiedy był przy chrzcie i potem, kiedy szedł jako baranek, wiedział, że to jest On. I zadaje mu pytanie, czy ty jesteś tym, który ma przyjść? A po co miał przyjść drugi raz Jezus? Miało powstać Królestwo Mesjańskie. Tak? Żydzi na to czekają. Nie? I zadał pytanie. Ja tak sobie czytam i sobie mówię, tyle razy czytałem, czy ty jesteś tym, który mamy przyjść, czy mamy oczekiwać innego? A on już przyszedł. Mamy oczekiwać innego. Niesamowity werset. To się trochę włos jeży na skórze. Dobra. I teraz zaczynamy, podchodzimy do rzeczy. Marek 13, 32-33. Będzie dużo Słowa Bożego. Postaram się, Kasia, jak będę się spieszył, to nie wiem, jaki znak mi daj. To już będzie za późno, jak zdejmij okulary. Mateusza 13, 32-37. Wtedy powiedział mu uczony... Dobrze, znowu, no 13, 12 wziąłem, 13, 32, dobra. Lecz o tym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom, każdemu jego pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Wieczorem, czy o północy, gdy pieją koguty, czy rano, by przypadkiem przyszedłszy niespodziewanie nie zastał was śpiących. A to, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. I to jest taka ważna rzecz. On mówi do wierzących, czuwajcie. Tak? Czuwajcie. I przez wszystkie te wersety i te fragmenty słowa, które mówią o pochwyceniu, jest mowa o czuwaniu, że mamy czuwać. Lecz o tym dniu ani godzinie nie wie nikt, ani aniołowie, ani Syn, tylko Ojciec. Pamiętacie, co mówiłem o zaślubinach? Tylko Ojciec. Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił swój dom. I w 1 Tymoteusza 3,15 jest napisane, że Kościół Boga, że my jesteśmy domem, Kościołem Boga Żywego. Tymoteusza 3,15, można sprawdzić. Filarem i podporą prawdy. Czyli my jesteśmy jako dom Boży. I teraz słuchajcie, jaka alegoria. Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając zostawił dom. Przyszedł, odkupił, wyjechał, poszedł do ojca. Przygotować nam miejsce, tak? Wyjeżdżając zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom. Dał władzę czemu? Żebyś głosił Ewangelię, dawał zbawienie albo nie. Mogą przyjąć albo nie. Dał władzę. Każdemu pracę. Każdy dostał zdolności, talenty, umiejętności i ma czas, by tym służyć w Kościele. Takie jest moje zdanie. Bo dał pracę. Każdy ma jakąś pracę do wykonania w Kościele, w którym jesteś. Nie wiem, jaką masz pracę. Nie wiem. Każdemu Bóg kładzie na serce, daje talenty, zdolności, umiejętności. I każdemu, a odwiernemu nakazał czuwać. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Wieczorem, czy o północy, gdy pieją koguty, czy rano. By przypadkiem przed niespodziewanie nie zastał was śpiących. Czyli on przyjdzie niespodziewanie. Mamy czuwać, mamy uważać. I teraz to jest bardzo fajny odnośnik do Jezusa Chrystusa, który odszedł, wyjechał, zostawił swój dom i władzę i poszedł przygotować miejsce. I teraz otwórzmy Łukasza 21, 34, 37. Dalsze ostrzeżenie. Mamy? Łukasz 21, 34, 37. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jasidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. W ciągu dnia nauczał świątyni, a w nocy wychodził i przychodził, przebywał na Górze Oliwnej. Dobra. I teraz sytuacja jest taka. Bardzo często Słowo Boże mówi, że mamy nie troszczyć się o nic. Tak? To jest bardzo ważne, mocno powiedziane. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem, ani troską o to życie. aby was ten dzień nie zaskoczył. I teraz słuchajcie, 35 werset mówi ciekawą rzecz. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi, dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść. Mamy czuwać, abyśmy uniknęli tego wszystkiego, co ma nadejść na wszystkich innych, na niewierzących, na Żydów. Tak? Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Nie przeżywać, nie jest napisane, że będzie przechodzić ucisk, to dalej unikniemy tego wszystkiego i staniemy przed Synem Człowieczym. Jak ja ostatnio mówiłem, to było powiedziane chyba w liście do Tesaloniczan, że będziemy pochwyceni i spotkamy się z Jezusem na obłokach. Nie na ziemi, na obłokach. To jest bardzo ważna informacja. I mamy być, czuwając, mamy być odpowiednio przygotowani, bo czuwanie to jest czymś, co nas przygotowuje do czegoś, tak? Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział, pierwszy Tesaloniczan. Piąty rozdział, od pierwszego wersetu. O czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. I tutaj teraz dzień Pana, ten dzień, ów dzień, ucisk albo dla Żydów był ucisk Izraela, to nie jest pochwycenie, żebyście pamiętali. Bo gdy będą mówić, kto będzie mówił? Będziemy mówić my? Będą mówić. Bo gdy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpimy więc jak inni, ale czuwajmy, bądźmy trzeźwi. Ci bowiem, którzy śpią w nocy, śpią, ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz hełm nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I teraz. Bo to, co powiedziałem, bo gdy będą mówić pokój, bezpieczeństwo, dzisiaj ludzie bardzo chcą pokoju i bezpieczeństwa, nie wiem, czy zauważyliście, jak są wojny, to jest strach i każdy chce, żeby ta wojna się zakończyła. I dalej, wtedy przyjdzie na nich i czwarty werset mówi, lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności. A ci pierwsi byli co? Sami dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy i będą mówić pokój, bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę rodzącą i brzemienną. Kobieta rodząca i brzemienna to jest kobieta, której bóle postępują. One są coraz częstsze. Tak? Jak kobieta rodzi, to są co godzinę, co krócej, aż zaczyna rodzić. I te bóle będą przychodziły. Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia, nie jesteście synami ciemności. Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej. I teraz ten dzień nie może nas zaskoczyć. Dlaczego? Dlatego, że będę później za chwilę o tym czytał, będą pewne sytuacje, które będą się działy i będą zapowiadały dzień pański. Czyli dzień pomsty Pana na ziemi. I my mamy, i tu jest napisane, apostoł mówi, wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia, nie jesteście synami ciemności. Chwileczkę. Czekajcie. A wy nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień zaskoczył. Czyli my jesteśmy w innym miejscu. Jesteśmy synami światłości. I dalej. 9 werset. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Nie przeznaczy nas na gniew. Tak? A to będzie wylanie Bożego gniewu na ziemię. Tak? Lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dobra? Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział do 8. I teraz taka sytuacja, była taka sytuacja w Tesalonicze, że Tesaloniczanie się wystraszyli, że nie zostali pochwyceni. I że zostali i będzie gniew ich dotyczył. I teraz Paweł im tu wyjaśniał, drugi rozdział drugiego listu do Tesaloniczan. Od pierwszego wersetu. Prosimy was, bracia, przez wzgląd na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasze zgromadzenie się przy Nim, abyście nie tak łatwo dali się zachwiać w waszym umyśle i zatrwożyć się, ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list rzekomo pisany, przez nas pisany, jakoby już nadchodził dzień Chrystusa. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie odstępstwo, nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co się nazywa Bogiem lub co jest przedmiotem czci, także zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym mówiłem, a teraz wiecie, co przeszkadza, także się objawi w swoim czasie? Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się ów niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojej chwały. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród fałszywych znaków i cudów, wśród wszelkiego zwiedzenia nieprawości wobec tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni. Czyli to będzie na ludzi, którzy nie przyjęli miłości prawdy. I teraz Paweł tutaj mówi, że mają się nie dać tak łatwo odwieść od tego, co wiedzą o pochwyceniu. Mówi, że dzień pański, czyli dzień pomsty, nie przyjdzie sobie tak nagle. Jest tak, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Ten dzień bowiem nie nadejdzie, dopóki najpierw nie przyjdzie. Co? Odstępstwo? Nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który wynosi się ponad wszystko. I dalej. Zasiądzie w świątyni Boga jako Bóg, podając się za Boga. Później będę czytał wersety, gdzie to jest napisane. Czyli on usiądzie jako Bóg, będzie uznany jako Bóg, też przez Izraela, i zasiądzie w Jerozolimie, i potem będzie po 3,5 roku zacznie się ucisk, kiedy on zasiądzie nad Izraelem. Ale teraz wiecie, co przeszkadza, także się objawi w swoim czasie. Co może przeszkadzać szatanowi, by dokończył swoje dzieło? Co jest tak silne, że mogłoby go powstrzymać? Duch Święty. Nie? Duch Święty. I teraz tak. A teraz wiecie, co przeszkadza? Także się objawi w swoim czasie. Tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko że ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Czyli zejdzie z drogi Duch Święty i wtedy zacznie działać szatan. I teraz otwórzcie sobie Objawienia 13 rozdział. Objawienia 13 rozdział. I będzie dopuszczone, tu jest napisane, że tajemnica nieprawości bowiem już działa, tylko ten, który teraz przeszkadza, będzie przeszkadzał, aż zostanie usunięty z drogi. Wówczas pojawi się niegodziwiec, którego Pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swojej chwały. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą. I teraz 13 rozdział mówi tak. Kiedy Duch Święty odchodzi i dopuszcza pewne rzeczy, to jest tak napisane. O bestii, która przyjdzie, dano jej paszczę mówiącą rzeczy bluźnierskie. Dano jej. Czyli, przepraszam, 5:13-5. Dano jej paszczę, mówiącą rzeczy obłędne. Potem co? Otworzyła paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu. Pozwolono jej walczyć ze świętymi. 7 werset. I zwyciężać ich. Tak? Dalej. Nie wiem, zaznaczony, zaznaczyłem sobie. W każdym razie ta bestia dostała możliwość prześladowania, niszczenia. Dopuszczono, dano jej. Czyli Duch Święty został zabrany i dopuszczono. Zostały dopuszczone pewne rzeczy, które były nie do dopuszczenia. I teraz wiele osób myli Dzień Pański z przyjściem Pana. Dzień Pański jest to dzień pomsty na grzesznikach, na tych, którzy nie uwierzyli, na też dzień pomsty dla Izraela. Pochwycenie będzie dla osób wierzących, którzy uwierzyli, zaufali i będą pochwyceni i ich nie dotyczy. Będą się działy rzeczy podczas tych ucisków, że ludzie będą się nawracali. Będą się nawracali w tym czasie. Będzie Izrael się nawracał i będą się ludzie na ziemi nawracać. I teraz otwórzmy jeszcze sobie, to jest do nas, objawienie trzeci rozdział. Do piątego rozdziału apostoł Jan pisze do kościołów. Od szóstego rozdziału nie znajdziemy nic na temat kościoła do dziewiętnastego. Na temat oblubienicy. W 13 księdze objawienia, w 13 objawienia, w 6 rozdziale, w 6 wersecie anioł głosi Ewangelię, nie kościół. Możecie sobie sprawdzić. Objawienia 14 rozdział, 6 werset. Ale tutaj objawienie... Czekajcie, zamieszam. Skupmy się najpierw na objawienie 3:10 do nas. Kościół to mówi do kościołów. Do jednego z kościołów. I jest tak. Objawienie 3:10. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam ci od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Zachowam od godziny próby, czyli od czegoś, co ma nadejść. Nie będzie się to nie dotyczyć. Od tego zachowa Bóg. Zachowa od godziny próby. I to jest bardzo ważna informacja dla nas. I jeszcze może 1 Koryntian 2:9. 1 Koryntian 2:9. Czekajcie, bo to dużo zakładek mam. 2:9. Tak. Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Tym, którzy go miłują. Oblubienica przede wszystkim ma przed oczami swojego Pana Jezusa Chrystusa. Nie? Ale głosimy, jak jest napisane, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, nie, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Dobra. I teraz przejdźmy do tej księgi objawienia, albo później pokażę to. Dobra. Nie ma takiej możliwości, żeby Kościół, bo jest napisane, że będzie przechodził uciski. Kościół będzie przechodził uciski i przechodził kiedyś uciski i teraz też przechodzi uciski. I to nie jest tak, że my wiecie, będziemy fajnie sobie żyć, będziemy sobie śpiewać cudowna Boża łaska i przyjdzie Pan Jezus, zostaną tylko po nas kapcie, nie? To tak nie będzie. No wiecie, nie będziemy siedzieć przed telewizorem z pilotem i Pan przyjdzie i powie, no to chodźcie, idziemy, nie? No nie będzie tak, będą prześladowania. I jeżeli otworzymy sobie 2 Tesaloniczan 1:4-7, to jest napisane bardzo mocno, 2 Tesaloniczan 1:4-7, drugi list do Tesaloniczan, 1 rozdział od 4 wersetu. Także i my sami chlubimy się wami w kościołach bożych z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach, uciskach, które znosicie. Są one dowodem sprawiedliwego sądu Boga, abyście byli uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, ażeby odpłacić uciskiem tych, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus Chrystus z aniołami swojej mocy. Niesamowite, co? Czyli będziemy przechodzić uciski i 6 werset, ponieważ jest rzeczą sprawiedliwą u Boga, żeby zapłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy. Fajne, nie? I teraz jeszcze w Malachiasza jest ciekawy werset. Otwórzcie jeszcze Malachiasza. To jest ostatnia księga przed Nowym Testamentem, a tak informacyjnie, nie wiem czy wiecie, że pisma, które były pisane, nie miały rozdziałów w ogóle. Nie było rozdziałów. Nie było rozdzielenia między tym a tym. Były po prostu jednym ciągiem pism. Malachiasza, 3 rozdział. To jest też niesamowite wersety są. Od 14 wersetu. Teraz zobaczcie na spojrzenie Boga na sprawiedliwość, niesprawiedliwość. Mówiliście, Malachiasza 3:14. Mówiliście, na próżno służyć Bogu. Co za pożytek z tego, że przestrzegaliśmy Jego przykazań i chodziliśmy smutni przed Panem zastępów. A teraz pysznych mamy za błogosławionych, ponieważ ci się budują, ci, którzy czynią niegodziwość, a ci, którzy kuszą Boga, są wybawieni. Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali Pana. Pan zobaczył to i usłyszał i napisano księgę wspomnień przed nim z powodu tych, którzy się boją Pana i rozmyślają o Jego imieniu. Teraz spójrzcie, jak często my mówimy, kurczę, ten jest taki niegodziwy, jest taki grzesznik i zobaczcie, jak mu się powodzi, a my chrześcijanie to ciągle pod górę, nie? Ale Pan widzi nasz żal, zapisał i teraz zobaczymy, co dalej powiedział. Przeczytam 16 werset jeszcze raz. Wtedy rozmawiali o tym między sobą ci, którzy się bali Pana. Pan zobaczył to, usłyszał i napisano księgę wspomnień przed nim z powodu tych, którzy się boją Pana i rozmyślają o Jego imieniu. Oni będą moimi, mówi Pan, zastępów w dniu, kiedy uczyni ich moją własnością. Zlituje się nad nimi, jak się lituje ojciec nad swoim synem, który mu służy. Wtedy zwrócicie i zobaczycie różnicę między sprawiedliwym i bezbożnym, między tym, który służy Bogu i tym, który mu nie służy. Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni, wszyscy czyniący niegodziwie, będą jak ściernisko i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki. Ale dla was, którzy się boicie mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, wtedy wyjdziecie i wyrośniecie jak cielęta z zagrody. I podepczecie bezbożnych, gdyż będą prochem pod waszymi nogami w dniu, kiedy to uczynię, mówi Pan zastępów. Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, które mu nadałem na Chorebie dla całego Izraela oraz o ustawach i sądach. Oto poślę wam Eliasza, proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. Przyszedł Jan. Zanim przyjdzie ten wielki dzień straszny Pana, przyjdzie Pan Jezus z powrotem, to był Jan, który głosił i mówił o przyjściu Mesjasza, o Jezusie Chrystusie. I teraz i jeszcze ostatni werset. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, aby nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę. Czyli taki niesamowity dzień, że Bóg widzi, że czasami jest nam trudno patrzeć na niewierzących i powodzi im się lepiej, ale Pan Bóg powiedział, że deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. I on dba o wszystkich. O tych, którzy go nie słuchają i ci, którzy go słuchają. I czasami tym grzesznym, tym bandziorom się powodzi czasami lepiej jak nam. I nam jest przykro, ale Pan to widział. I teraz są takie nauczania, że mówią, że pochwycenie będzie w innym czasie. Nie? Są takie nauczania. I to też musimy o tym powiedzieć. Czyli jest takie nauczanie, że będzie po wielkim ucisku i w trakcie wielkiego ucisku. Nie? I kiedy będzie po wielkim ucisku, to czuwanie odchodzi, odpada. Bo będą znaki, które będą przepowiadały ten ucisk. Czyli będzie wylanie gniewu na Izrael, będzie coś takiego jak antychryst, który zasiądzie na tronie. Tak? Będzie 7 lat. Po 3,5 roku zacznie się ucisk Izraela. Będzie odbudowana świątynia i będą składane ofiary, o czym mówi Słowo Boże. Więc będą rzeczy, które będą mówiły. Moglibyśmy sobie folgować, powiedzieć, no dobra, policzymy sobie, kiedy Pan przyjdzie. Od tego czasu 3,5 roku, od tego czasu 7. I to takie byłoby, że byłoby przewidywalne dla nas. A pochwyceniem jest nagłym wydarzeniem. Byli i nie ma. Nic nie będzie zapowiadać. I teraz, gdyby pochwycenie odbyło się po ucisku, to jest taka trochę dziwna rzecz. Bo my spotykamy się z Panem na obłokach. Zostajemy pochwyceni. I gdzie jest Trybunał Chrystusa i zaślubiny Baranka? Nie ma czasu. Bo w 19 rozdziale jest napisane, otwórzmy 19 rozdział Księgi Objawienia. Otwórzmy 19 rozdział Księgi Objawienia. Dobrze. 19 rozdział. Dobra. Od 5 wersetu zacznę czytać. A od tronu rozległ się głos, który mówi: chwalcie naszego Boga wszyscy Jego słudzy i ci, którzy się Go boicie, mali i wielcy. Usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód, jakby głos potężnych gromów mówiących Alleluja, bo objął Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy, oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele Baranka, a Jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty, lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka, i powiedział, to są prawdziwe słowa. I dalej, od 11 wersetu. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny, prawdziwy i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. Miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. Kto to jest? Ci, którzy wzięli za ślubinę. Kiedy Pan pochwycił, to powiedział, że odtąd już zawsze będziemy z Panem. Są za ślubiny i my przychodzimy jako oblubieńcy z oblubieńcem na dół na ziemię walczyć. I teraz jest taka dziwna rzecz, że żeby być obmytym, to musi być Trybunał Chrystusa, żebyśmy byli czyści i weszli. Tak? Trybunał Chrystusa jest dla osób wierzących. Teraz muszą się te dwie rzeczy wydarzyć. I teraz co? Zostaliśmy wzięci w ziemię, nie ma Trybunału Chrystusa i już schodzimy z Jezusem na ziemię? Słabo. Nie pasuje to w ogóle. Nie pasuje w ogóle do eschatologii. W Mateusza 24 rozdziale jest dużo napisane o wybranych. I teraz otwórzmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. I tam jest bardzo dużo o wybranych i jest to bardzo często mylone, właśnie wybrani. Jeżeli patrzymy na eschatologię, to co mówiłem na początku, wybrani to jest Izrael. I kiedy spojrzymy na trzeci werset w 24 rozdziale Księgi Mateusza, Ewangelii Mateusza, jest napisane, że apostołowie z nim rozmawiali i gdy siedzieli na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności, powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki znak będzie we Twego przyjścia i końca świata. Oni pytali, jako Izraelici, co się będzie działo. Nie? Dobra, czekajcie. 31. I teraz tu jest napisane w 31 wersecie. Poślą swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba aż do drugiego. I można powiedzieć, że zgromadzi swoich wybranych, ale kiedy kierujemy się nie tym, co jest Księdze Objawienia i otworzymy sobie Piątą Mojżeszową, czyli Księgę Powtórzonego Prawa. Tak, dobrze mówię? Księga Powtórzonego Prawa. 30 rozdział. 30 rozdział. To są bardzo złożone rzeczy, takie dosyć nudne. Ale my powinniśmy chcieć o tym wiedzieć, bo to są niesamowite rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. I od 30 rozdział od 1 do 8. Kiedy spojrzymy z tej perspektywy na to, co jest napisane w Mateusza, zmienimy zdanie. A gdy spadnie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo, przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą, a wspomnij się je sobie w swoim sercu, sercu pośród wszystkich narodów, do których Pan Twój Bóg Cię wypędzi i zawrócisz do Pana swego Boga i będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co Ci dziś nakazuje, Ty i Twoi synowie z całego Twojego serca i całą swoją duszą. Wtedy Pan Twój Bóg wyprowadzi Cię z Twojego więzienia, zlituje się nad Tobą i przywróci i zgromadzi ze wszystkich narodów, wśród których Pan Twój Bóg Cię rozproszył. Choćby Twoi wygnani byli na krańcu nieba, stamtąd zgromadzi Cię Pan Twój Bóg i stamtąd Cię zabierze. I Pan Twój Bóg przyprowadzi Cię do ziemi, którą odziedziczyli Twoi ojcowie i posiądziesz ją, będzie Ci wyświadczać dobro, aż rozmnoży Cię bardziej niż Twoich przodków. Pan Twój Bóg obrzeza Twoje serce i serce Twojego potomstwa, abyś miłował Pana swego Boga z całego serca i całą swą duszą i włoży Pan Twój Bóg wszystkie te przykazania te przekleństwa na Twoich wrogów i na tych, którzy Cię nienawidzą, którzy Cię prześladowali. A Ty zawrócisz i będziesz słuchał głosu Pana i wypełnia wszystkie Jego przykazania, które dziś nakazuje. I czyli tak, piąty werset mówi, Pan Twój Bóg, czwarty, choćby Twoi wygnani byli na końcu nieba, stamtąd zgromadzi Cię Pan Twój Bóg i stamtąd Cię zabierze. I Pan Twój Bóg przyprowadzi Cię do ziemi, którą odziedziczyli Twoi ojcowie, posiądziesz ją i będzie Ci wyświadczać dobro oraz rozmnoży Cię bardziej niż Twoich przodków. I dalej, Pan obrzeza Twoje serce i serce Twojego potomstwa. Czyli co? Oni się nawrócą. Izrael. To jest mowa o Izraelu. I tu jest napisane, poślą on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba do drugiego. I ja mówiłem o trąbie. O jakiej trąbie? 10 rozdziale Księgi Kapłańskiej jest napisane o trąbie. Która to była trąba? Która zgromadza zbór. I teraz Bóg pośle, zgromadzi Izraela z wszystkich stron i będzie ucisk, aby się nawrócili. Będzie ucisk, aby się nawrócili. To będzie czas utrapienia Jakuba. I na końcu tego będzie nawrócenie Izraela. Bóg zbierze tych wszystkich rozproszonych z całego świata. Nie teraz, podczas II wojny światowej. To może oni odzyskają ziemię i tak się stało, ale oni wrócą. Wszyscy. Aby Bóg dokonał pomsty. I co się stanie? 2/3 zginą, 1/3 ocaleje Izraela. 2/3 zginą, 1/3 ocaleje. Jeszcze otwórzmy Izajasza, 27 rozdział. Jeszcze tak poprę to jednym wersetem. Izajasza, 27 rozdział. Izajasza 12:13. Tak. Oje, otworzyłem Jeremiasza. Czekajcie, bo otworzyłem sobie Jeremiasza. To się nazywa starość, nie? Izajasza 27:12-13. Dobra. Tego dnia Pan będzie mucił od koryta rzeki do potoku Egiptu i wy, synowie Izraela, będziecie zbierani jeden po drugim. I stanie się w owym dniu, że zadną wielką trąbę i przyjdą zaginieni z ziemi Asyrii oraz ci, którzy byli wygnani do ziemi Egiptu. I będą oddawać pokłon Panu na świętej górze w Jerozolimie. I ta część już jest w tysiącletnim królestwie. Zostaną zebrani, Pan będzie mucił, tak, zebrani będą i potem odziedziczą królestwo. Także Mateusza 24 rozdział nie mówi o zebraniu Kościoła, ale o zbieraniu Izraela. Izraela. To jest bardzo ważna rzecz. Dzisiaj miałem taki ciekawy werset. Jak macie 13 rozdział Mateusz, 24 rozdział, 13 werset Mateusza, otwórzcie sobie na 13 werset. Jest bardzo ciekawy werset. Zadam wam pytanie, zanim go przeczytacie, jak nie zdążycie. Jesteście zbawieni? Jesteście zbawieni? No tak czy nie? To przeczytajcie 13 werset. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wytrwa do końca czego? Jesteś już zbawiony. Izrael i ludzie na ziemi. To wytrwasz do końca. Będzie ucisk. Będą ludzie się nawracać. Nawróci się Izrael, nawrócą się ludzie. Czytamy w Księdze Objawienia, że było iluś zapieczętowanych na czole. To byli ci, którzy mieli głosić jeszcze Ewangelię Izraela. I było dużo ludzi, którzy przyszli z ucisku, którzy zginęli podczas ucisku. To chyba jest w 7 rozdziale Księgi Objawienia. My jesteśmy wybrani. My jesteśmy powołani, nie jesteśmy wybrani. Więc wszystkie rzeczy o wybranych są o Izraelu. Jezus odpowiadał na pytanie Żydom na temat żydowskich rzeczy. On opierał pewne rzeczy, które są. Ewangelia, i potem jest napisane, że Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom, a potem przyjdzie koniec. Nie będzie głosił już Kościół, będzie głosił kto inny. I teraz otwórzcie sobie Księgę Objawienia. To był rozdział, czekajcie, 14. Kto będzie głosił? Niedługo kończę, także trochę was zmęczę. 14. Czekajcie. Czekajcie, żebym nie musiał szukać. No, Jurek. 14:6. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom. Czyli już kościoła nie będzie, to co mówiłem. Od 6 rozdziału kościoła nie ma, dopiero w 19 rozdziale się pojawia. I teraz jeszcze Izajasza 65. Dobra, to zostawimy. Okej. Okay. I to jest najważniejsza rzecz, ci, którzy są po ucisku, mają być pochwyceni, to przede wszystkim jest to przewidywalne. Przewidywalne będą wydarzenia, które będą się wydarzały w trakcie, żeby byłoby to możliwe do określenia. Pochwycenie jest rzeczą nie wiemy o niej, wie tylko Ojciec. I teraz jeszcze jest taka teoria pochwycenia w trakcie ucisku. Nie? Też się mówi, że w trakcie ucisku będziemy pochwyceni. I też znowu ta teoria też może legnąć w gruzach, dlatego że jest to też może być do wyliczenia. Tak? Można to wyliczyć, bo wiemy, kiedy się rozpocznie ucisk, wiemy, kiedy zasiądzie odpowiedni człowiek w świątyni, że będzie świątynia, będą składane ofiary, więc będzie to przewidywalne. I będzie tam człowiek, który siądzie, poda się za Mesjasza, a będzie antychrystem, czyli antychryst to jest takie ciekawe słowo, oznacza, że podaje się za, ale jest jemu przeciwny. Podaje się za Mesjasza, ale jest przeciwny niemu. Nie? I Żydzi na początku przyjmą Mesjasza, jego jako Mesjasza, a potem okaże się, kiedy powstanie ochyta spustoszenia, że się pomylili i od tego czasu zacznie się ucisk narodu żydowskiego. Oni zobaczą, że to nie jest Mesjasz, że to jest zwiedzenie. Kiedy stanie ochyta spustoszenia, oni o tym zobaczą. I w Jeremiasza w 30 rozdziale, 37, Jeremiasza 37, przeczytam. Biada, bo wielki jest dzień, że nie będzie mu równego, to jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony. Czyli będzie to dzień utrapienia Jakuba, ale Jakub będzie z niego wybawiony. I 12 księga objawienia, jak ją przeczytacie całą, to wszystko, co się dzieje w 12 rozdziale, dotyczy Izraela. Tam jest kobieta, która ucieka na pustynię, Bóg ją chroni i tak dalej, i tak dalej. To jest o Izraelu. I potem 1/3 Izraela zostanie, 2/3 zginą. I teraz, jeżeli weźmiemy księgę Daniela i na tym jest oparte to proroctwo związane z tym człowiekiem, który przyjdzie. W księdze Daniela w 9 rozdziale są takie wersety. Księga Daniela. Za szybko mówię. Tak? Dobra, przepraszam cię. No widzicie, to mówcie mi, no. Dobra. Czyli tak, objawienie, jeżeli chodzi o pochwycenie w środku ucisku, jest to przewidywalne. Pochwycenie w czasie ucisku jest niemożliwe, bo byłoby do wyliczenia. I teraz prorok Daniel w 27 wersecie, w 9 rozdziale mówi tak, że może od 25, dobra, 27. Mowa o tym człowieku, który zasiądzie. Utwarli przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie. Aż do końca i wyleje się to, co postanowiono na tego, który ma być spustoszony. Czyli 7 tygodni to jest 7 lat. 7 tygodni to jest 7 lat. W połowie ustanie ofiara, tak? A żeby była ofiara, to musi być świątynia. Więc też jest to do przewidzenia. I jest taka jedna rzecz, której się opierają ludzie, którzy mówią o tym, że pochwycenie będzie w połowie ucisku. Jest to 1 Koryntian 15 rozdział. To jest taki werset, którym się posługują. 1 Koryntian 15 rozdział. Musisz moja żona mi dawać jakieś znaki głośniej, bo ja... To jest taki najczęstszy werset, 15:52. Ja czytałem ostatnio te wersety i one mówią o czymś innym, ale zaraz powiem czemu. 1 Koryntian 15:52. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. I to, co Grzesiu mówił, ważne nam jest to, abyśmy posługiwali się chronologicznie. I teraz, jeżeli ja przejdę do Księgi Objawienia, do 10 rozdziału, przejdźcie do 10 rozdziału, zobaczcie teraz, o co tu chodzi, żeby było wiadomo. 10 rozdział, 7 werset, będzie czytany i 11, 15. Lecz w dniach głosu siódmego anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak to oznajmił swoim sługom prorokom. I 11, 15. I zatrąbił siódmy anioł, odezwały się donośne głosy w niebie, mówiące królestwa świata stały się królestwami naszego Pana Jezusa Chrystusa i będzie królować na wieki wieków. I to jest połowa ucisku. Ale dlaczego mam się posługiwać Księgą Objawienia na temat czegoś z księgi, której jeszcze nie było w okresie, kiedy głosił to Paweł? Jest to błąd. Pamiętacie 10 rozdział Księgi Liczb, kiedy jest mowa o trąbach? Tam jest mowa, tam jest właściwa trąba. I nie można brać tego wydarzenia do tego, o którym mówił Paweł. Tu będzie pochwycenie. Ja czytałem o tym, że nie wszyscy zaśniemy, ale będziemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. I to nie jest trąba z objawienia. Jeżeli ktoś weźmie trąbę z objawienia, to wtedy posługuje się niewłaściwymi rzeczami. Tutaj jest mowa, ale to jest mowa cały czas o ludziach i o Izraelu. To nie jest mowa o nas. I teraz na koniec Księga Kapłańska. To, co powiedziałem wam, Księga Kapłańska 23. Księga Kapłańska 23. Są święta. I teraz Bóg nadał te święta. Mamy Księgę Kapłańską 23. Od pierwszego wersetu. Pan powiedział do Mojżesza, przemów do synów Izraela i powiedz im, uroczyste święta Pana, które będziecie ogłaszać jako święte zgromadzenie, one są moimi uroczystymi świętami. Są święta nadane przez Pana. I teraz tak. Piąty werset. W pierwszym miesiącu 14 tygodnia tego miesiąca o zmierzchu jest Pascha Pana. Co było w dniu Paschy? Śmierć Pana Jezusa, prawda? I zmartwychwstanie. Czyli to jest pierwsza rzecz, śmierć Pana Jezusa. Nie? Druga, pierwszego dnia, i teraz tak, a 15 dnia tego miesiąca będzie święto Przaśników. I teraz rozpoczyna się święto następne. Ale kończy się ono świętem Pierwocin, ono się rozpoczyna w 15 rozdziale. I teraz jest śmierć Pana Jezusa i zmartwychwstanie, tak? Są pierwociny, tak? Czyli umarł i następnego dnia są pierwociny. To jest pierwszy. Jest nowe przymierze. I 15 rozdział, 15, przepraszam, werset. I odliczcie sobie od pierwszego dnia po szabacie, od dnia, w którym przynieśliście snop kołysania, 7 pełnych tygodni, aż do pierwszego dnia po 7 szabacie odliczcie 50 dni i wtedy złożycie Panu nową ofiarę pokarmową. Co było w dniu pięćdziesiątnicy? Zesłanie Ducha Świętego. Nowa ofiara. Nowa ofiara pokarmowa. I potem jeszcze ktoś powiedział taką ciekawą rzecz. Razem z tym chlebem, teraz tak, przynieście z waszych domów dwa chleby. Ktoś kiedyś powiedział, słyszałem na jakimś tam wykładzie, że ktoś przyniósł dwa chleby i one miały niby prezentować, ale nie jest to nigdzie potwierdzone. Izrael, lud wybrany i powołany. Nie wiem na ile to jest, nigdzie nie ma potwierdzenia, ale słyszałem taką teorię. Czyli mamy Paschę, mamy pierwociny, czyli zmartwychwstanie Pana Jezusa, mamy pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego. I teraz 23 werset. Pan dalej mówi do Mojżesza. Przemów do synów Izraela, powiedz im, w 7 miesiącu pierwszego dnia tego miesiąca będziecie mieli szabat, upamiętnienie przez trąbienie, święte zgromadzenie. I teraz, kiedy czytamy wersety poniżej, to jest napisane o tym, że będzie utrapienie, będą się trapić, będą trapić swoje dusze. I to jest to miejsce, gdzie będzie zebrany Izrael i będzie ucisk. Tak, na ostatnią trąbę będą zebrani. I to jest tak, w tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, gdyż jest to dzień przebłagania, żeby dokonano dla was przebłagania przez Panem waszym Bogiem. Każdy człowiek, który nie będzie trapił swojej duszy tego dnia, zostanie wykluczony ze swego ludu. Czyli to jest też taki obraz tego, co się będzie działo. Nie? Czyli jest tak, Pascha, Przaśniki, czyli zmartwychwstanie, święto Pierwocin, zesłanie Ducha Świętego. Potem mamy święto trąb, tak? A potem co będzie? A potem będzie tak. Pan dalej mówi do Mojżesza, przemów do synów Izraela i powiedz im, 15 dnia tego miesiąca będziecie mieli święto namiotów przez 7 dni Pana. I to jest święto tysiącletnie królestwo, które będzie po tym dniu. I kiedy spojrzymy na wszystkie rzeczy, które się wydarzają w Słowie Bożym, po kolei, to one są zgodne. Kiedy spojrzymy na to z perspektywy takiej, że my jesteśmy Izraelem, to będziemy te rzeczy wciskać na siłę. Kiedy spojrzymy z perspektywy Słowa Bożego, Księgi Objawienia, nie będą pasowały. kiedy będziemy musieli doszukiwać się jakichś podobieństw, znaków. Nie, kiedy spojrzymy od początku do końca na pewne rzeczy, to one się zamykają. I to jest plan zbawienia, który jest w 23 Księdze Kapłańskiej, pokazany plan zbawienia wszystkich ludzi. Jest to bardzo zawiłe, to potem zacząłem się spieszyć, chyba coś uciekło mojej żonie. Jest bardzo dużo materiału. Chciałem to skończyć i skończyłem w godzinie, ale potem chyba przyspieszyłem i było niezrozumiałe, bo moja żona miała opuszczony wzrok i okulary zdjęte, więc... Nie. To jest bardzo złożony temat i powiem wam, że... No właśnie, możesz odtworzyć. To jest bardzo ciekawy temat, ale musimy uświadomić sobie my jako chrześcijanie, że na tym świecie musimy zrezygnować z pewnych rzeczy, poddać się pewnym rzeczom. Krzyżujemy swoje ciało, abyśmy potem my, jako chrześcijanie, otrzymali od Pana to, co przygotował dla nas. Pan zapowiedział w tej księdze Malachiasza, że widział to i zapisał. I to jest niesamowite, że On chce nam, daje taką nagrodę. Będziemy, wiecie, smutne dla mnie, ja zawsze powtarzam, kiedy widzę moją córkę, która nie jest nawrócona i miałem okazję zwiastować Ewangelię ostatnio. Mówię, wiesz co, moja córko, wiesz, jakie będzie dla mnie smutne, kiedy Ty nie przyjmiesz Pana Jezusa, a ja będę zbawiony i będę widział, jak Ty będziesz cierpieć? Ja sobie nie wyobrażam tego dnia. I ona mówi, Ty, tata, mówisz tak, moja mama, nie? Ale generalnie jest taka sytuacja, że my, jako wierzący, mamy zwiastować i ja zwiastowałem i to jest nagroda dla nas. Wszyscy nieposłuszni, którzy żyją jak cały świat, będzie to dla nich trudny czas. Wielu nie przeżyje. Z Izraela, wiecie, się zginą. I to jest takie niesamowite, dlatego warto pochylić się. Ja kiedyś nie skupiałem się na objawieniu, nie skupiałem się na eschatologii, ale kiedy oglądasz, czytasz eschatologię, wsłuchujesz się i zbierasz materiały, to jest niesamowite. Kiedy byście skupili się na tym, co przyjdzie na świat i naród wybrany, to są dopiero straszne rzeczy. To jest od początku wszystkich ksiąg do końca. To są rzeczy, które są bardzo smutne, bardzo przykre i bardzo straszne, ale nas Bóg wybawi od tego. Będziemy pochwyceni. Pójdziemy na spotkanie z Panem i nie mamy się martwić, ale ważna rzecz, mamy czuwać. My jako chrześcijanie mamy być przygotowani. Tak jak oblubienica musiała być przygotowana. Ona nie wiedziała, kiedy Pan Młody przyjdzie, a ona musiała czuwać i my mamy czuwać i być gotowi. Ja nie wiem, jak nie wyobrażam sobie tej oblubienicy, jak ona miała rok czekać, tam 9 miesięcy, ona musiała być gotowa cały czas. Ja nie wiem, jak to miałoby wyglądać, ale musiała wyglądać. Wiecie, jak się byliście zakochani, nie? Umówiłem się z dziewczyną, ma przyjść. No i to co teraz? I ktoś do ciebie przed kolega, to ty chodzisz, drepczesz się, bo przychodzi godzina i patrzysz przez okno, czy ona przyszła, czy nie. Tak czekamy na przyjście Pana? Może tak trzeba, ja nie wiem. Jesteśmy zafiksowani tym światem. Zauważyliście to? Gonimy za tym światem. A co by było, gdyby jutro Pan przyszedł? Czym byśmy się przejmowali? Czym byśmy się martwili? Martwiłbyś się tymi kłopotami, które masz? Nie wiem, chyba nie. Z tym was zostawiam.